Laudetur Jezus Chrystus, tu Radio Watykańskie. Podczas audiencji ogólnej Benedykt XVI mówił o duchowym dziedzictwie świętego Bernarda z Clairvaux. Polaków wezwał do wspierania Afryki. Zaczniemy od relacji ze spotkania z pielgrzymami. Zaprezentujemy też nowy miesięcznik w całości poświęcony czytaniu Pisma Świętego, Biblia krok po kroku. A w tygodniu misyjnym moim gościem będzie pracująca od 20 lat w Indiach dr Helena Pys. Porozmawiamy o ubiegłorocznym prześladowaniu chrześcijan w tym kraju i ich aktualnej sytuacji. Na Środowy Magazyn zaprasza Beata Zajączkowska.
Wiara jest przede wszystkim osobistym, intymnym spotkaniem z Jezusem, doświadczeniem Jego bliskości i przyjaźni. Tego uczy nas święty Bernard z Clairvaux, powiedział na audiencji ogólnej Benedykt XVI. Papież poświęcił swą katechezę postaci tego średniowiecznego reformatora zachodniego monastycyzmu i wielkiego teologa, zwanego również ostatnim ojcem Kościoła.
Święty Bernard z Clairvaux urodził się w roku 1090 w Fontaine we Francji. Nauki pobierał w Saint-Vorlet i Châtillon-sur-Seine. Następnie wstąpił do klasztoru w Citeaux. W 1115 roku został posłany przez opata Citeaux do Clairvaux, aby utworzył nowy monaster. W swojej fundacji zaprowadził nowy model życia monastycznego, który opierał się na ubóstwie braci i zaangażowaniu na rzecz ubogich. Dzieło miłosierdzia miało wypływać z głębokiego zjednoczenia każdego z mnichów i całej wspólnoty z Chrystusem Miłosiernym, przez liturgię i modlitwę. Zawsze towarzyszyło mu motto przez Maryję do Jezusa. Jest uważany za jednego z najbardziej znaczących teologów swojego czasu.
Benedykt XVI przypomniał, że jeden z uczniów świętego Bernarda wstąpił na stolicę Piotrową. Jako kierownik duchowy Eugeniusza III napisał on dla niego swoisty podręcznik ukazujący, jak być dobrym papieżem. Książka ta do dziś stanowi lekturę obowiązkową każdego papieża, zauważył Ojciec Święty. Mówiąc o innych dziełach Bernarda, przypomniał, że wiele jest wśród nich pism polemicznych, w których zwalcza on antysemityzm czy herezję katarów pogardzających materią i ludzkim ciałem, a przez to samym Stworzycielem. Jako teolog nie wnosi nowych orientacji, ale przypomina, że wzorem teologa jest człowiek kontemplacji, mistyk.
Solo Gesù.
Tylko Jezus, podkreśla Bernard w obliczu zawiłych rozważań dialektycznych swych czasów, jest miodem dla ust i pieśnią dla uszu. Dla Bernarda bowiem prawdziwe poznanie Boga polega na osobistym, głębokim doświadczeniu Jezusa Chrystusa i Jego miłości. Niekiedy usiłuje się odpowiedzieć na podstawowe pytania o Boga, człowieka i świat jedynie za pomocą rozumu. Święty Bernard natomiast przypomina, że bez głębokiej wiary, karmiącej się modlitwą, kontemplacją i osobistą relacją z Bogiem, nasze rozważania o Bożych tajemnicach mogą się okazać daremnym ćwiczeniem intelektualnym, tracąc przy tym wszelaką wiarygodność. Teologia odwołuje się do wiedzy świętych, do ich doświadczenia Boga żywego, ich mądrości będącej darem Ducha Świętego. Dla myśli teologicznej są oni stałym punktem odniesienia. Za świętym Bernardem musimy uznać, że człowiek łatwiej znajduje Boga w modlitwie niż w dyskusji. Ostatecznie najdoskonalszym wzorem teologa i ewangelizatora jest apostoł Jan, który złożył swą głowę na sercu mistrza.
Benedykt XVI przypomniał też wkład świętego Bernarda w rozwój mariologii. Opat z Clairvaux podkreślał rolę Matki Chrystusa w zbawczym misterium Syna. Bernard nie wątpił, podkreślił papież, że Maryja prowadzi nas do Jezusa. Wśród około 20 tysięcy uczestników audiencji było ponad 800 Polaków.
Drodzy bracia i siostry, dobiega końca synod dla Afryki. Jak wiecie, Kościół na tym kontynencie, choć przeżywa różnorakie trudności, nieustannie się rozwija. Nie tylko krzewi i pogłębia wiarę Chrystusa, ale także niesie pomoc narodom, które wciąż cierpią z powodu ubóstwa konfliktów czy braku dostępu do wiedzy i opieki zdrowotnej. Niech nie zabraknuje mu naszego wsparcia duchowego i materialnego. Niech Bóg wam błogosławi.
Ojcowie synodalni kontynuowali dyskusję w małych grupach nad poprawkami do listy 54 propozycji. Zostały one złożone do sekretariatu generalnego synodu. Po południu zespół, w którego skład wchodzi relator generalny obecnego zgromadzenia synodalnego, kardynał Peter Turkson, sekretarze specjalni i relatorzy poszczególnych grup, rozpoczyna pracę nad wprowadzeniem poprawek do tekstu propozycji. Jego ostateczna wersja zostanie przedstawiona w auli synodalnej w piątek.
Tymczasem wczoraj papież poświęcił zestawy pierwszej pomocy do przekazania ojcom synodalnym i innym uczestnikom obecnego synodu. Są one darem papieskiej rady do spraw duszpasterstwa chorych i służby zdrowia we współpracy z tajwańską ambasadą przy Stolicy Apostolskiej. Prezentując dar, przewodniczący wspomnianej dykasterii określił go jako znak solidarności i komunii z ludami Czarnego Lądu. Arcybiskup Zygmunt Zimowski poprosił też Ojca Świętego o błogosławieństwo dla wszystkich chorych i cierpiących tego kontynentu.
Z redakcji katolickich.
Posłuchaj i przeczytaj.
Z redakcji miesięcznika Biblia Krok po Kroku mówi Anna Dąbrowska. Biblia Krok po Kroku to nowy miesięcznik mający za zadanie pomóc w poznawaniu Pisma Świętego. W każdym numerze wypowiedzi wybitnych biblistów, piękna ikonografia, doskonałej jakości papier i wkładka z księgami Pisma Świętego, które są omawiane. Najnowszy, październikowy numer Biblii Krok po Kroku zatytułowany jest Pierwsze błędy ludzkości – Kain i Abel. Czy Kain był świadomy tego, co robi, zabijając Abla? Dlaczego Bóg nie przyjął ofiary Kaina? Skąd zło w człowieku? Na te i inne pytania odpowiada dominikanin, ojciec profesor Jan Andrzej Kłoczowski.
Pierwszy 11 rozdziałów Księgi Rodzaju to jest cały czas opowieść o grzechu pierworodnym. I w gruncie rzeczy to jest opowieść, która stanowi odpowiedź na pytanie, skąd zło. I oczywiście nie należy tego interpretować, co do tego chyba bibliści są już zupełnie zgodni, w sensie historycznym, lecz w sensie teologicznym, ale teologii obrazowej, która przez pewną narrację, przez pewną opowieść przekazuje podstawowy sens odpowiadający na pytanie, skąd ta niedola, skąd zło w życiu człowieka, wskazując na przekroczenie Bożego prawa. To zaczęło się jeszcze w raju, gdzie ten moment rajskiej szczęśliwości opisany jest jako skutek przymierza zawartego przez stworzenie pomiędzy Bogiem i człowiekiem, Bogiem i światem, ale także pomiędzy ludźmi, co zostało zerwane, i zerwanie przymierza z Bogiem oznacza to, że człowiek zrywa przymierze także z drugim człowiekiem. Tego najbardziej krwawym dowodem jest właśnie to, że brat zabija brata.
W październikowej Biblii Krok po Kroku, także o targumach interpretujących opowieść o Kainie i Ablu, historia potomków Kaina i konfliktu kulturowego pomiędzy pradawnymi rolnikami i pasterzami. Zapraszam do lektury.
W ubiegłym roku na antenie Radia Watykańskiego wielokrotnie mówiliśmy o tym, co się działo w Indiach, o masakrze, pogromie chrześcijan przez hinduistycznych fundamentalistów. Centrum tego pogromu był stan Orissa, ale praktycznie prześladowanie było w całym kraju. W sąsiadującym z Orissą stanie Chhattisgarh pracuje dr Helena Pys w ośrodku dla trędowatych. Jaka była sytuacja? Jak wyście się dowiedzieli o tym w ogóle, że coś się dzieje, że chrześcijanie są mordowani, paleni, ich domy niszczone? Czy w ogóle o tym się w kraju mówiło?
Nie, no ani razu nie było na przykład tego w telewizji. Takie wiadomości nie są przekazywane ani natychmiast, ani w ogóle, jeżeli tylko można je ukryć. Owszem, w gazetach na drugi albo na trzeci dzień pojawiła się informacja, że zamordowano ich przywódcę, fundamentalistów hinduskich. Natomiast o tym, ilu chrześcijan ucierpiało, dowiedziałam się z Radia Watykańskiego. I rzeczywiście to były wstrząsające rzeczy. Kontaktowałam się z przyjaciółmi w Orissie i dopiero w ten sposób można się było czegoś dowiedzieć tak naprawdę. Praktycznie nie operowano liczbami, ale nawet jeżeli ujawniano, to mówiono o kilku tam potrubowanych osobach albo o kilku spalonych domach.
Ale do tej pory nie znamy liczb.
Ja myślę, że nie i że nie poznamy. Kościół podaje takie, jakie docierają z opowieści. Nie można dotrzeć do obozów. Ja próbowałam za którymś razem kilka miesięcy później. Nie można tam dotrzeć. One były otoczone kordonem policji nie tylko, żeby chronić tych ludzi, ale też, żeby nie przeciekały informacje. Ja mogę od siebie powiedzieć, że to rzeczywiście przenosiło się jak ogień, jak zapałka, jak podrzucony pod stertę gotowalnych materiałów. Natychmiast coś się zdarzyło w Karnatace, was sam w jeszcze innym odległym stanie, bezkarność. To powodowało, że jakoś wszyscy wiedzieli, że już można chrześcijan atakować i że to uchodzi na sucho. W moim stanie, tuż obok naszego ośrodka, 30 kilometrów od nas, mieszkają siostry Matki Teresy. I właśnie je zaatakowano któregoś dnia w pociągu. Wywleczono z tego pociągu pod takim hasłem, oczywiście rzuconym. To właśnie wystarczy coś takiego w Indii, że chcą na pewno ochrzcić te dzieci, które wiozą. Wiozły dzieci do adopcji. No, było tam szereg zarzutów, że ukradły te dzieci Hindusom i tak dalej. No, wszystko naprawdę nonsensowe. Bardzo blisko nas. Mieliśmy wtedy bezpośredni przekaz od sióstr, no i to rzeczywiście wyglądało bardzo brzydko. Zaraz któregoś z następnych dni przyszli do nich podopieczni sióstr, którzy doznawali dobra, którzy są obdarowywani, karmieni, odziewani i wykrzyczeli im: nie chcemy już od was darów, bo na pewno będziecie chcieli nas kiedyś ochrzcić. Tak to wygląda. Wystarczy podburzyć 3-4 prowodyrów, żeby po prostu wzięli kije i poszli hurmem, żeby kogoś bić, komuś dokuczyć. Te pokojowe Indie, które tak są postrzegane na ogół w Europie i w Ameryce, naprawdę nie są tymi Indiami malowanymi oczyma Gandhiego albo właśnie Matki Teresy. Ci ludzie, te postacie znamy dlatego, że oni są tak dobrze widoczni na tle naprawdę nie bardzo ciekawym.
To, co wydarzyło się przed rokiem, było naprawdę dramatyczne. A czy do takich sytuacji dochodziło wcześniej? No, pani jednak w Indiach spędziła 20 lat, to już jest szmat czasu.
Tak, zdecydowanie tak. Słyszeliśmy o pojedynczych atakach, na przykład na siostrę, którą wywleczono z autobusu i zadźgano nożem, na przykład na dom sióstr, które nie tylko obrabowano, ale też skrzywdzono. I wiele innych miejsc. Jakaś jedna bojówka, która napada i niszczy kościół albo salę katechetyczną, gdzie jest jakieś zgromadzenie modlitewne. Nigdzie nie wiązało się to z jakimiś aktami przemocy czy nieprzyjaźni ze strony chrześcijan. Natomiast bardzo często jest to dlatego, że ktoś na tym ucierpiał. Na tym, że siostra uświadomiła komuś, że jest oszukiwany, nabierany, że ma swoje jakieś inne prawa, to wystarczyło, żeby właśnie tę działalność chcieć zakończyć nawet przez morderstwo. Właśnie tak, ktoś ucierpiał, bo już nie ma tego zysku na tych biednych, oszukiwanych ludziach. I ta działalność społeczna na rzecz ludzi najbiedniejszych, upośledzonych z powodu braku edukacji, jest chyba takim zarzewiem. To dlatego chrześcijanie są atakowani, że my chcemy pomagać najbiedniejszym. I to wcale nie jest tak, że za tym idzie od razu chęć nawracania. Rzeczywiście chcielibyśmy pomagać i chorym, i nieedukowanym ludziom. I te dwie działalności Kościoła wszędzie, gdzie misjonujemy, gdzie chcemy mówić o Chrystusie, chcemy też pomagać najsłabszym. A to się nie podoba, chociażby dlatego, że jest ten podział kastowy i ci najbiedniejsi, to samo co dotyczyło właśnie w Orisie Dalitów, czyli tych najbardziej upośledzoną kastę, to właśnie dlatego zostali zaatakowani.
Jadąc do Indii, ksiądz czy siostra zakonna musi podpisać oświadczenie, że nie będzie głosiła w czasie swojego pobytu turystycznego Ewangelii. Z czym to jest związane, taka mocna postawa, zdecydowana postawa indyjskich władz?
No, tak prawdę mówiąc, w konstytucji jest określona Indie jako republika nie związana z religią, a religijna. Czyli tak naprawdę to i hinduiści też powinni być zmuszani do takich oświadczeń, że nie będą głosić swojej religii.
Ale mi chodzi o to nastawienie takie negatywne, no właśnie władz indyjskich do chrześcijan, że musisz coś takiego napisać przed wyjazdem na normalne wakacje.
Wiem, że już w czasach, kiedy był Jan Paweł II w roku 1984, odwiedził Indię po raz pierwszy. Zaraz po jego wizycie, kiedy widziano entuzjazm tłumów, nie tylko chrześcijańskich, przecież katolickich, ale tłumów hinduistów, którym podobał się bardzo sposób mówienia Jana Pawła, już wtedy były głosy, że trzeba to ograniczyć i wtedy zaczęto też misjonarzy katolickich powoli utrudniać im pobyt przez na przykład nieprzedłużanie prawa pobytu i musieli opuszczać Indie. Wtedy masowo duża część misjonarzy, która była trzonem kościoła katolickiego wtedy w Indiach, która kształciła następnych induskich już kapłanów, musiała wyjechać, opuścić kraj.
Praktycznie bez kościoła katolickiego, bez działalności edukacyjnej, oświatowej, zdrowotnej, no wielu ludzi nie miałoby dostępu ani do szkoły, ani do służby zdrowia, prawda?
Oczywiście z tego na przykład najsłynniejsze jest Kerala, gdzie katolików jest chyba największy procent, 9-12%, w zależności od dystryktów. Tam jest też najwyższy poziom edukacji. Tam rzeczywiście ludzie stamtąd emigrują na całą Indię i niosą zarówno wiedzę, edukację, jak i wiarę katolicką.
Pogrom chrześcijan już się w Indiach zakończył. Są jednak jeszcze obozy dla uchodźców, a przede wszystkim rozpoczęła się seria sądów ludzi odpowiedzialnych. Co jakiś czas dostajemy wiadomość, że kolejna osoba została uniewinniona. Czy taka właśnie będzie ta hinduska sprawiedliwość wobec sprawców tego pogromu?
Przypuszczam, że tak. Jest to chyba taka zasada, że nie znajdą się świadkowie. Ludzie będą bali się świadczyć, ponieważ wtedy narażaliby się na kolejne fale przemocy. Ja doświadczyłam tego w zupełnie innym miejscu. Mianowicie we wsi obok zamordowano całą rodzinę. I tak naprawdę wszyscy wiedzieli, kto to zrobił. I nie znalazł się ani jeden świadek, ten człowiek nie jest osądzony. Tak wygląda w ogóle chyba tam sprawiedliwość, niestety. Udowodnienie czegokolwiek, znalezienie winnego jest bardzo trudne, a w takiej sprawie, gdzie przemoc, gdzie ponad 80% hindusów jest przeciwko 2% chrześcijan, to jest po prostu niemożliwe, żeby tam sprawiedliwość mogła się rzeczywiście okazać.
A czy to, czego byliśmy świadkami, może się powtórzyć?
Oczywiście. To może się zawsze powtórzyć. Tak jak właśnie były te małe akty przemocy, tak samo tym razem to się objawiło w innej postaci. To może się wszędzie powtórzyć. Zawsze może być jakieś zarzewie. Ktoś może mieć w tym interes, żeby zaatakować sąsiadów. I ja nie sądzę, żeby to już zostało ukrócone raz na zawsze.
W takim życiu, jak pani jest w ośrodku, sąsiedzi i tak dalej, czy dla nich to jest w ogóle ważne, że ktoś jest chrześcijaninem, czy to może to być powód do tego, no właśnie, żeby podejść, pobić, uderzyć, spalić dom, zniszczyć, że to chrześcijaństwo jednak jest dla nich no taką solą w oku?
Nie, to na pewno są albo względy ekonomiczne, albo jakieś osobiste animozje, albo właśnie sprawy polityczne. Ja nie sądzę, żeby człowiek po prostu stał się wrogiem tylko dlatego, że wie, że ja jestem chrześcijaninem. Dla nich to nie ma żadnego znaczenia, wręcz przeciwnie. Ja spotykałam się z tym, że wśród wielu bóstw, na przykład ludzie mają często takie ołtarzyki u siebie w domach, czy no, w autobusie jadącym. Jest też jakiś obrazek Pana Jezusa, na przykład serce Pana Jezusa. Dla nich to jest jeden z bogów, którego też mogą czcić. Dla nich to nie ma żadnego znaczenia. I to na pewno nie chodzi ani o Jezusa, ani Boga jedynego. I nie o to są na naśli. Jeżeli, to czasem może być to, że ktoś krowę jada. I mogą tak powiedzieć, albo ty jesz krowę, a ja ją czczę, prawda? No ale wtedy nie dojdzie do jakichś poważnych aktów przemocy. To nie o to chodzi.
W Polsce między innymi dzięki gościowi niedzielnemu udało się zorganizować taką akcję protestacyjną. Polacy pisali, wysyłali listy, wysyłali maile do ambasady Indii przeciwko temu, co się tam dzieje, przeciwko prześladowaniu chrześcijan. Czy to dla pani, dla was, którzy tam byliście, ten gest no, był ważny? Czy miał jakieś znaczenie?
Dla mnie osobiście jestem dumna z tego. Ja się cieszę, że gdzieś ktoś protestuje przeciwko temu. Wiem, że w Europie to chyba tylko Włochy i Polska opowiedziała się za prześladowanymi chrześcijanami w Indiach. Moralnie dla mnie jest to ogromne wsparcie. Ja się cieszę, że moja ojczyzna tak zareagowała, że moi rodacy się nie bali. Bo każdy, i to wiem, że i wierzący, i niewierzący, wszyscy naprawdę wiedzieli, że dzieje się nam krzywda. A czy to miało jakieś znaczenie dla tych prześladowanych? Tak, bo już się zastanowią, że ktoś znów może podjąć jakiś protest i narobić hałasu. Myślę, że spowodowało to przynajmniej to, że poaresztowano trochę ludzi. To, że potem ta sprawiedliwość już się nie dokona tutaj na ziemi, no cóż, liczymy jeszcze na Bożą sprawiedliwość.
Przypomnę, że gościem magazynu była dr Helena Pys, od 20 lat pracująca w Indiach. I rozmową z polską misjonarką kończymy środowy magazyn. Tu Radio Watykańskie. Laudetur Jezus Chrystus.